Minęła 15, w Akademickim Radiu Luz nadszedł czas na naszą naukową audycję Na Synapsach. I witamy się z Wami w składzie
Robert Sokołowski
i Agnieszka Barbach, realizuje Aleks Kartaszow. A dzisiaj porozmawiamy m.in. o AIDS, ponieważ 1 grudnia, czyli we wtorek, obchodzimy Światowy Dzień AIDS. Kolejny temat, który poruszymy, to jest odpowiedź na pytanie, co wynika z raportu Polska w decybelach. Porozmawiamy sobie także o autyzmie i zaburzeniach integracji sensorycznej oraz poznamy tajniki konferencji o dziwnie brzmiącej nazwie Etnografia transrelacyjna. Zostańcie z nami.
A my wracamy, wysłuchacie Na Synapsach na antenie Radia Luz. I muszę przypomnieć, że 1 grudnia jest Światowy Dzień Walki z AIDS, a w związku z tym
mamy rozmówcę, Piotr Jędrzejewski ze Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Cześć.
Cześć. Przyszedłem tutaj do Was, żeby Wam opowiedzieć właśnie z okazji Światowego Dnia AIDS odrobinę, czym tak naprawdę AIDS jest. Jest to tak naprawdę zespół nabytego niedoboru odporności, który powoduje nam wirus HIV, którym możemy się zarazić tak naprawdę przez trzy główne drogi, które należy wyróżnić, czyli przez kontakt seksualny, ekspozycję na tkanki czy też widzieliny, gdzie obecny jest wirus, czy na drodze okołoporodowej. W przeciwieństwie na przykład do malarii czy innych chorób, które też mogą być zakaźne, na przykład nie przenosi się on przez owady, ani poprzez dotyk, czy też jak kiedyś powszechnie uważano, poprzez udzielanie toalety czy kuchni. Jeżeli mówimy o drodze zakażenia, no to należy wspomnieć o tym, że musi on bezpośrednio mieć kontakt z naszą tkanką lub też z przerwaniem ciągłości skóry, czy też z naszą krwią, czy taką jakąś otwartą ranę. Jest to niestety istotny problem, jeżeli chodzi o tą chorobę, ponieważ wedle szacunków na rok 2015 jest aż zakażonych tym wirusem 36,7 miliona ludzi. Na szczęście od 2010 roku jest trend spadkowy, także bardzo tutaj liczymy wśród chyba wszystkich członków opieki medycznej, nie tylko w Polsce, na to, że ten trend spadkowy będzie się utrzymywał. Na szczęście ta profilaktyka, jak i leczenie tej choroby jest z roku na rok coraz lepsze i coraz bardziej daje pozytywne efekty. Dlatego też możemy z pewnym zadowoleniem ogłosić, że mimo tego, że dalej jest ich niestety nieleczona śmiertelną chorobą, to ta liczba zgonów statystycznie spada na przestrzeni lat. Na szczęście jest to wywołane tym, że te leki, które są dostępne, o których jeszcze powiem w drugiej części mojej wypowiedzi, zaczynają być coraz łatwiej dostępne nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych, ale również w krajach średnio i nisko rozwiniętych ze względu na ich spadającą cenę. Jeżeli mówimy o profilaktyce zakażeń wirusem HIV, jeżeli mówimy tutaj o drodze kontaktów seksualnych, no to tutaj jest taka droga takiej profilaktyki, że należy stosować barierowe środki antykoncepcji. Oczywiście żadna antykoncepcja nie daje w 100% pewności, że się nie zarazimy wirusem HIV, na przykład nie zajdziemy w ciążę, jednakże znacznie zmniejsza ono takie prawdopodobieństwo. Jeżeli chodzi tutaj o zakłucie się różnymi ostrymi przedmiotami, w szczególności igłą, to jest, dotyczy głównie, szczególnie mojego zawodu i pokrewnych mi medycznych, bo jesteśmy narażeni na taką ekspozycję zawodową, to tutaj trzeba przede wszystkim bardzo uważać, jeżeli chodzi o pobieranie takie medyczne krwi. Mamy takie specjalne systemy, które potrafią zminimalizować możliwość zakłucia się na przykład przy pobieraniu krwi od pacjenta czy innych czynnościach medycznych. Natomiast jeżeli chodzi o kraje, gdzie są dozwolone narkotyki lub na przykład osoby, które nielegalnie zażywają narkotyki i stosują na przykład igły, to bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o profilaktykę, to wszystkie programy, które są krajowe i stosują jakby wymiany igieł lub też po prostu przeciwko wszelkim uzależnieniom, też bardzo dobre wyniki stosują. I przechodząc tak naprawdę do ostatniej części, jeżeli chodzi o profilaktykę drogi zakażenia, mówiąc tutaj o ciąży, ważne jest, aby badać się przed rozpoczęciem, przed planowaną ciążą i w trakcie, Takie badanie oczywiście jest całkowicie bezpieczne dla rozwijającego się dziecka. Nawet po wdrożeniu leczenia to dziecko nie jest w żaden sposób narażone, a bardzo to ułatwi zarówno i pracę medykom, którzy będą ten poród odbierać ze względu na znacznie mniejszą szansę transmisji tego wirusa, jak i uchronią płód przed przypadkowym zakażeniem wirusem HIV.
Czyli podsumujmy w jednym zdaniu, jak można się zakazić i na co uważać?
Tak naprawdę należy uważać na niebezpieczne, niezabezpieczone kontakty seksualne oraz na wszelkie ostre przedmioty, jeżeli poruszamy się w takim medycznym środowisku. Jeżeli chodzi zaś o drugą sprawę, no to myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o to przenoszenie tego wirusa, to jest właśnie ten kontakt seksualny, ekspozycję na krew lub tkanki, no i poród na drodze okołoporodowej.
To jeszcze chciałbym się zapytać, bo też czytałem, że tak naprawdę, jeśli ktoś jest odpowiedzialny, to nie jest tak łatwo się zarazić tym wirusem. Bodajże przez samo całowanie byśmy musieli przetoczyć ileś tam litrów tej śliny, żeby się zarazić od osoby chorej.
Tak, jak najbardziej jest to prawda. Cała tak naprawdę diagnostyka wirusa HIV, jak i AIDS, jest oparta tak naprawdę na takiej społecznej odpowiedzialności. Obecnie według tych najnowszych badań to na przykład ślina nie jest uważana za materiał potencjalnie zakaźny, chyba że jest w niej zawarta krew. Na przykład w momencie, kiedy mamy jakieś uszkodzenie po wewnętrznej stronie jamy ustnej, no to wtedy mamy jakby już niestety ślinę, która może zawierać pewną ilość krwi. I wtedy jest ona już traktowana jako materiał zakaźny.
Bardzo Ci dziękujemy za tę pierwszą część o wirusie HIV i o samej chorobie, o samym zespole. I wrócimy w drugiej części i powiesz, jak możemy się zbadać, jak wygląda test i jak wygląda leczenie.
Tak.
Zostańcie
jest.
Z nami. Wracamy do rozmowy z Piotrem Jędrzejewskim o wirusie HIV i o AIDS.
Tak jest. Witam podobnie. W drugiej części opowiemy właśnie o tym, jak można się zbadać, jak wygląda test oraz dlaczego należy się badać tak naprawdę. Jeżeli chodzi o samo badanie, najczęściej w Polsce wykonywane są tak zwane testy przesiewowe, które są oparte na zasadach immunoenzymatyki. One wykrywają przeciwciała anty-HIV, które nasz organizm produkuje po kontakcie z wirusem. Te badania są całkowicie bezpłatne, anonimowe i można je wykonać bez skierowania. Odbywają się dzięki Krajowemu Centrum do Spraw AIDS, który tak naprawdę w każdym województwie i każdym większym mieście ma swoje oddziały. Na przykład we Wrocławiu mamy dwa oddziały, jeden przy ulicy Wszystkich Świętych 2, a drugi przy Podwalu 74. Zawsze przed tym badaniem konsultant przeprowadza z osobą zainteresowaną rozmowę i poinformuje na temat tego, jak cały test i cała procedura będzie wyglądać, jak należy interpretować wynik, a także oceni ryzyko zakażenia i zaleci Wam i innym osobom zainteresowanym, czy jest to po prostu dobry moment na wykonanie testu. Także pamiętajcie o tym, że jest test to całkowicie dobrowolny, test jest wykonywany na waszych warunkach, jest całkowicie bezpieczny dla waszego zdrowia, nawet jeżeli jesteście akurat w ciąży. Jeżeli mówimy o samym teście, to jest pobranie niewielkiej ilości krwi. Bardzo podobnie to wygląda jak pobranie krwi w przypadku morfologii, z tym, że w tym wypadku nie trzeba być na szczo, pobiera się krew z dołu łokciowego. I tak naprawdę mówiąc o każdym teście laboratoryjnym, to są takie dwie wartości, dwie cechy, które są dla nas szczególnie ważne jako diagnostów laboratoryjnych, to jest czułość i swoistość. O tym napisano naprawdę wiele prac naukowych, także żeby się nie rozpowiadać zbytnio na tym, tak naprawdę czułość, ona świadczy o zdolności testu do prawidłowego rozpoznania choroby tam, gdzie ona występuje. Natomiast swoistość mówi o tym, że osoba zdrowa nie dostanie wyniku świadczącego o tym, że jest chora. I obecnie prowadzone testy laboratoryjne są generacji czwartej, są najczęściej wykorzystywane i wykonywane. Jedne są to z najbardziej dokładnych testów znanych nauce, dlatego że ich czułość jest na poziomie między 99,76%, a swoistość pomiędzy 99,5% a 100%. Jeżeli otrzymamy wynik pozytywny, należy go potwierdzić badaniem Western Blot z prostego powodu. Badanie Western Blot na pewno sprawdzi, czy nasze oznaczenie wcześniejsze nie dało wyniku fałszywie dodatniego. Ze względu na to, że leczenie, o którym zaraz powiem, jest bardzo obciążające dla organizmu, dlatego żeby nie leczyć naszego pacjenta na chorobę, której tak naprawdę nie ma. Jeżeli mówimy o leczeniu tej choroby, ona jest leczona bardziej objawowo, jest niewiele przypadków uznanych w nauce, gdzie całkowicie był wyleczony pacjent z HIV. Obecnie stosuje się terapię HARP, która według najnowszych badań umożliwia przeżycie nawet przez 45 lat od momentu rozpoczęcia terapii. Ma niestety dość popularne skutki uboczne, krótkoterminowe, jednak one dość szybko mijają, kiedy organizm przyzwyczaja się do terapii i praktycznie te skutki uboczne mijają po miesiącu czy nawet do 3 miesięcy. Są to głównie odczucie takiego zmęczenia, biegunki, natomiast na szczęście skutki uboczne długotrwałe aż tak często nie występują, co umożliwia stosowanie tej terapii u szerokiej grupy pacjentów i dzięki temu jest między innymi refundowana w Unii Europejskiej, no i także siłą rzeczy też w Polsce. Jeżeli chodzi o najważniejszą kwestię całej tej opowieści o AIDS, to jest kwestia, dlaczego należy się badać. Niestety w Polsce, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jesteśmy jednym z najgorzej ocenianych państw pod względem diagnostyki AIDS, dlatego że jeżeli popatrzymy na statystyki, co prawda ta co roku liczba badań i testów jest większa, jednakże jeżeli mówimy o całą Polskę i cały rok 2019, to jest niewiele ponad 42 tysiące testów, z czego 707 było ze skierowaniem w kierunku ciąży. Czyli tak dla porównania jest to mniej więcej taka ilość osób, jaka na rok 2018 mieszkała w Nysie. Ta niestety choroba jest bardzo kojarzona z czymś, co jest tabu ze względu właśnie na możliwość zakażenia przez kontakty seksualne i też niestety spotyka się z takim społecznym ostracyzmem. No i niestety choroby nie znają granic, choroby nie znają ani rasy, ani płci, dotykają nas wszystkich, dlatego tym bardziej ten ostracyzm nas boli przy diagnostyce tej choroby.
Dobrze, także podsumowujmy. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, żeby to już nie był temat tabu. Już my chyba dorośliśmy do tego poziomu, do tego wieku, że po prostu rozmawiajmy o tym, jest to choroba jak każda inna, tak?
A podsumowując,
całowanie się jest praktycznie bezpieczne, bo trzeba kilka litrów tej śliny przetoczyć, także nie ma nic złego w tam 5-10 latach samego całowania. Jeśli już decydujemy się na kontakt seksualny, to bądźmy odpowiedzialni, używajmy prezerwatywy, gdyż nie tylko nas uchroni przed, ma powiedzieć, niechcianą ciążą, ale też w 98%, jeśli dobrze pamiętam, właśnie przed wirusem HIV. Szczególnie
tak,
gdy
zgadza się.
Szczególnie gdy zmieniamy partnerów seksualnych. I przede wszystkim badajmy się, gdyż badanie jest całkowicie anonimowe, bezpłatne. No i zdrowie ma się, no więc należy o nie jak najbardziej zadbać.
Szczególnie jak chodzi o taką chorobę, która tak długo trwa i jest tak silną chorobą, tak szerokimi objawami.
Ze względu na to, jak się zachowuje cały wirus i AIDS, po 10 latach od zakażenia wirusem i około 10 latach następuje progresja do właśnie AIDS, a niestety po 2 latach od zdiagnozowania AIDS u pacjenta, jeżeli jest to nieleczona choroba, najczęściej dochodzi niestety do zgonu pacjenta.
Także jeszcze raz apeluję, żebyśmy się jednak badali.
Żebyśmy nie uważali tematu za temat tabu.
Tak jest.
Tak jest.
Dziękujemy Ci bardzo, to był Piotr Jędrzejewski ze Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. A Wy zostańcie z nami, już za chwilę wracamy z zupełnie innym tematem, ale
dziękuję,
to zdradzimy za chwilkę.
Radio Luz. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
To jest audycja Na Synapsach, a my przenosimy się w zupełnie inne rejony nauki. Mianowicie do nauk społecznych, nauk humanistycznych, do antropologii społeczno-kulturowej. Brzmi to trochę tajemniczo. Antropologia to nauka o człowieku, nie tylko antropologia fizyczna dotycząca pomiarów i takiej biologicznej części człowieka, ale także właśnie taka antropologia społeczno-kulturowa. I dzisiaj dr Katarzyna Majbroda z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z Uniwersytetu Wrocławskiego opowie nam o konferencji Etnografia Transrelacyjna. Co to w ogóle znaczy, o co chodzi, co to ma wspólnego z antropologią? Posłuchajmy.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie na antenę Radia Luz w związku z konferencją Etnografia Transrelacyjna, Poznanie i Praksis w świecie więcej niż ludzkim. Konferencja ta odbyła się w ubiegłym tygodniu w dniach 19-20 listopada we Wrocławiu, a właściwie wirtualnej rzeczywistości, ponieważ konferencja miała charakter online. Została zorganizowana przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, z Sekcją Metodologiczną Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Pracownią Edukacji Otwierającej PTL. Nasza konferencja uzyskała honorowy patronat rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, pana profesora Przemysława Wiszewskiego oraz patronat honorowy prezydenta miasta Jacka Sutryka. Natomiast przy okazji chciałabym, korzystając z tego, że jestem na antenie Państwa Radia, podziękować bardzo za to, że patronat medialny nad naszą konferencją, nad całym przedsięwzięciem objęło Radio Luz. Etnografia transrelacyjna jako modus poznania i praksis w ludzkich i więcej niż ludzkich aranżacjach to temat wiodący naszej konferencji, której takim podstawowym celem było stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń badaczek, badaczy, antropolożek, antropologów, ale też przedstawicieli nauk społecznych i nowej humanistyki, których badania empiryczne w różnych częściach świata, dokonywane w różnych ramach konceptualnych, interpretacyjnych, ale też refleksje i rozważania teoretyczne dotyczą, najogólniej mówiąc, potrzeby przemyślenia na nowo i w taki zdecydowany sposób współczesnego usytuowania człowieka w świecie więcej niż ludzkim, ale także kondycji całej rzeczywistości, właściwie wszechświata, ujmowanego w relacjach tego, co ludzkie i więcej niż ludzkie, a więc materialne, biologiczne, technologiczne, geologiczne, industrialne i postindustrialne. Punktem wyjścia dla naszej konferencji, ale także tematem wiodącym obrad, które toczyły się 19 i 20 listopada, było zanurzenie w heterogenicznej, wielogatunkowej rzeczywistości, które no, z pewnością jest fascynującym, ale także wymagającym poznawczo doświadczeniem, ponieważ to funkcjonowanie w świecie, w którym to, co materialne, przenika się z biologicznym, technologicznym i więcej niż ludzkim, uświadamia nam, badaczom, badaczkom, konieczność przemyślenia i redefinicji takich najbardziej podstawowych pojęć i kategorii, których używamy do konceptualnego pochwytywania rzeczywistości, ale też w celu jakiegoś takiego świadomego, bezpiecznego również sytuowania się w jej heterogeniczności. W sytuacji, gdy żyjemy w antropocenie, jako gatunek ludzki o wyrazistej sprawczości geologicznej, w sytuacji, kiedy mamy świadomość pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, gdy praktykujemy wielogatunkowe sąsiedztwo i zawieramy tak zwane wielogatunkowe sojusze z bytami więcej niż ludzkimi, coraz wyraźniejsze staje się przekonanie, że jednym z takich podstawowych wyzwań, które stoją przed antropologią społeczno-kulturową, ale także i szerzej przed naukami społecznymi i nową humanistyką, jest konieczność przemyślenia czy ponownego zdefiniowania, ponownego zrozumienia nie tylko kategorii człowieka, kultury, natury, społeczeństwa, ale także konieczność przemyślenia dotychczasowych sposobów poznania, dotychczasowych metod, technik badawczych, które no nie zawsze są przystające do rzeczywistości, do świata więcej niż ludzkiego.
Akademickie Radio Luz. Włącz się naukowo.
Referaty, których wysłuchaliśmy podczas dwóch dni obrad, właśnie spojone taką ogólną ramą konceptualną, jaką jest etnografia transrelacyjna, przede wszystkim dotyczyły sprawczości materii, która no, zgodnie z założeniami nowego materializmu, ale także ontologii relacyjnej, nie stanowi zaledwie biernego kontekstu naszego życia, ale z całą świadomością jest postrzegana obecnie jako taki nieusuwalny komponent relacyjnie pojmowanej rzeczywistości. Referaty poświęcone były również uważnemu przyglądaniu się powiązaniom między nauką i technologią, a także stanowiły takie sprawozdania, można powiedzieć, z badań empirycznych, które dotyczą relacji ludzi i zwierząt, ludzi i roślin oraz tego, co dzieje się na pograniczu nauki, technologii, biologii, tego, co naturalne z tym, co technologiczne. To myślenie o etnografii w praktykach i w ruchu takim transrelacyjnym, na co wskazuje tytuł naszej konferencji, jest wyrazem pewnej takiej wrażliwości na to, że funkcjonujemy w świecie, który splatany jest z bytów ludzkich, środowiskowych, klimatycznych, biologicznych, technologicznych i materialnych. I to ustanowienie, można powiedzieć, takiej nowej perspektywy widzenia rzeczywistości właśnie w sieci relacji, splotów, które właściwie konstytuują świat i rzeczywistość jako takie, daje szansę, jak zakładamy, na nieprzeoczenie współzależności czy współbycia ludzi i nieludzi, materii i wielu procesów w różnych ich konstelacjach. Stąd też podczas konferencji rozważania na temat studiów miejskich, badań edukacyjnych, na temat rozmaitych praktyk społecznych osadzonych no właśnie w kontekstach więcej niż ludzkich. Pojawiły się również refleksje na temat tego styku, który powstaje na przecięciu nauki, technologii, polityki i praktyk społecznych. Więc można powiedzieć, że referaty, które były przedstawiane podczas 2 dni konferencji, dotyczyły bardzo różnych kwestii i właściwie ten zakres zagadnień, które zostały poruszone podczas naszej konferencji, był naprawdę szeroki. Natomiast takimi wiodącymi nurtami kontekstowymi dla rozważań prezentowanych podczas konferencji był na pewno posthumanizm, nowa ontologia, ontologia relacyjna oraz nowy materializm, które najogólniej mówiąc są wyrazem również takiej rozpoznawalnej etyki powiązanej z troską o aktualny i przyszły stan środowiska i szerzej całej planety. I wszystkie właściwie koncentrują się, choć na różne sposoby, wielorako, na takiej swoistej relokacji kategorii człowieka z centrum rozważań humanistycznych i antropologicznych na relacyjne sieci współzależności, co w szerszym kontekście może być odczytywane jako działanie w nurcie krytycznej troski o przyszłość świata, a zatem również człowieka.
Włącz się miejsko.
Wracamy do tajemniczo brzmiącego tematu etnografia transrelacyjna. Doktor Katarzyna Majbroda opowie nam teraz, skąd w tej nazwie wziął się człon etnografia, a skąd człon transrelacyjna. Co to w ogóle znaczy, tak razem poskładane w jedno wyrażenie. Posłuchajcie.
Jednym słowem, etnografia transrelacyjna, która pojawiła się w tytule naszej konferencji, kieruje uwagę na co najmniej 2 aspekty. Po pierwsze, przywraca czy wyzyskuje kategorię etnografii, która funkcjonowała przez lata jako subdyscyplina w ramach antropologii społeczno-kulturowej, a na początku właściwie jako taki pierwszy etap klarowania się tej dyscypliny. Natomiast współcześnie zarówno w antropologii, jak i poza nią funkcjonuje jako synonim określonych praktyk badawczych i przede wszystkim jako przywiązanie do badań empirycznych, badań terenowych, do doświadczeń badawczych, które klarują się w kontakcie z realnym światem, z rzeczywistością, więc to pojawienie się etnografii w tytule naszej konferencji z pewnością kieruje uwagę na potrzebę prowadzenia badań empirycznych i takiego bardzo uważnego doświadczania rzeczywistości, którą w ramach antropologii społeczno-kulturowej nie tylko obserwujemy, ale której też doświadczamy, w którą wchodzimy po to, by lepiej móc ją zrozumieć, poznać, zdiagnozować, a w konsekwencji również naukowo wyjaśniać i tłumaczyć. Natomiast to dookreślenie transrelacyjne kieruje uwagę na, można powiedzieć, kondycję czy zasadę organizowania rzeczywistości, która no, składa się właśnie ze splotów z sieci relacji. Więc to dookreślenie transrelacyjna jest taką swoistą hiperbolą i podkreśleniem tego, że nasze bycie w świecie to bycie w relacjach, w ich sieciach, w zależnościach, współzależnościach. Etnografia transrelacyjna właściwie jest taką zachętą do poznawania rzeczywistości poprzez doświadczenie, poprzez praktykowanie badań empirycznych, poprzez zanurzenie w świecie, ale również z taką świadomością poszukiwania w tej rzeczywistości no, wielorakich układów, zależności, współdeterminant, relacji, ponieważ w taki sposób właśnie w praktykach i w ruchu trans, który przekracza granice tego, co ludzkie, środowiskowe, klimatyczne, biologiczne, technologiczne i materialne, klaruje się nasza rzeczywistość i nasze w niej funkcjonowanie. Ja dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję za objęcie przez Radio Luz naszej konferencji patronatem medialnym. Zapraszam też Państwa na stronę internetową Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie można obejrzeć i odsłuchać nagranie z panelu dyskusyjnego, który był organizowany w ramach naszej konferencji. I mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli zaprosić Państwa na kolejną odsłonę konferencji poświęconej etnografii transrelacyjnej. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Tuż po godzinie 16 wrócimy do Was z kolejnymi ciekawymi materiałami i rozmowami, które dla Was przygotowaliśmy. Zostańcie z nami.
Zapraszamy.
Radio Lux. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
Minęła 16, to jest audycja Na synapsach. Agnieszka Barbach,
Robert Sokowski
i Aleks Kartaszow. A my teraz rozpoczynamy temat newsowy, czyli nasz redakcyjny kolega Maciek Karcz opowie nam, czego dowiedział się na webinarze profesora Tomasza Dzieciątkowskiego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o szczepionkach na SARS-CoV-2, o tym, jaką drogę muszą przebyć, by do nas trafić.
Tydzień temu odbyła się rozmowa z doktorem nauk medycznych Tomaszem Dzieciątkowskim w ramach projektu Tygodnia Zdrowia i projektu Zdrowia pod kontrolą. Postaram się pokrótce omówić, co zostało przedstawione w trakcie spotkania i odpowiedzieć na pytanie, co w ogóle wiemy na ten moment o szczepionkach na SARS-CoV-2. Na początek, jaką drogę przebywa szczepionka? Chodzi mi tu od wstępnych badań po ostatnią fazę, kiedy jest już dostępna dla wszystkich chętnych państw. Okazuje się, że jest stosunkowo długa. Najwcześniejszy etap, czyli badania przedkliniczne, dotyczą metod badawczych in vitro, testów antygenowych i dopiero na końcu testach na zwierzętach. Nawet przyspieszony proces ze względu na obecną sytuację trwa i do 1,5 roku. Następnie wchodzimy w etap badań klinicznych. Pierwsza faza przeprowadzana jest na kilkudziesięciu dorosłych i zdrowych ochotnikach w celu badań stosowanych dawek lub potencjalnego ryzyka. Druga faza odbywa się już na kilkuset ochotnikach. Trzecia odbywa się na kilkunastu czy kilkudziesięciu tysiącach osób. Sprawdza się, czy szczepionka jest immunogenna i na jak długo. Następnie, pomijając wszystkie testy, zgody na dystrybucję, certyfikaty, wchodzi faza stałego monitoringu, bo należy wiedzieć, że jest to preparat biologiczny. Innymi słowy, podlega ciągłej i nieustannej kontroli. W kwietniu obecnego roku 115 instytucji zgłosiło możliwość pracy nad preparatem. 78 projektów było aktywnych, z czego 5 było w fazie klinicznej. Z ostatniej grupy 5 zgłoszeń została tylko Moderna, z opracowaną szczepionką opartą na mechanizmie mRNA, co ogłosiła 16 listopada. Dodatkowo 9 listopada przedstawiciele koncernu Pfizer oznajmili, że ich szczepionka, opracowana wraz z niemiecką firmą BioNTech, charakteryzuje się 90% skutecznością. Jest jednak pewien potencjalny problem. Koncern Pfizer przyznał się, że ich preparat musi być przechowywany w temperaturze od minus 80 do minus 70 stopni Celsjusza. Takie temperatury są w stanie utrzymać zamrażarki niskotemperaturowe. Jest to duże wyzwanie w kontekście dystrybucji, mało bowiem, która apteka, nie mówiąc już o punkcie szczepień, takie zamrażarki ma już teraz. Preparat firmy Moderna może być za to przechowywany w minus 4 stopniach Celsjusza, czyli już dużo bardziej dostępnej i wyższej temperaturze.
A a ja miałem przyjemność porozmawiać z może troszkę mniej znaną, ale również ciekawą osobą, panem Henrykiem Kwapiszem, pracownikiem firmy Saint-Gobain oraz prezesem Stowarzyszenia Komfort Ciszy, na temat raportu Polski w decybelach, który już za chwilę opowiem wam o sposobie pomiarów hałasu oraz jakie jest najgłośniejsze osiedle w Polsce, a tuż po nim mam dla was małą niespodziankę razem z firmą Saint-Gobain. Zapraszam.
Co nam mówi jako zwykłym słuchaczom wynik na poziomie 73 decybele na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach? Do czego możemy porównać ten poziom ciśnienia akustycznego?
73 decybele na osiedlu to jest bardzo dużo, dlatego że tak naprawdę poziom dźwięku, który dla nas jest przyswajalny, w którym dobrze się czujemy, to jest 30 decybeli. Szum od lodówki czy od jakiejś wentylacji to nie powinien przekraczać 30 decybeli. No z tym, że oczywiście nigdzie takiego poziomu dźwięku nie ma, no bo słuchamy radia, telewizji, rozmawiamy ze sobą i tak dalej, w związku z tym zawsze jest tego trochę więcej. Ale 73 decybele to jest naprawdę bardzo dużo. 80 decybeli zmierzyliśmy przy wjeżdżającym pociągu metra na stacji metra w Warszawie. No to można sobie wyobrazić, jak to jest duży huk. Około 100 decybeli to był poziom dźwięku lądującego samolotu na lotnisku Ławica pod Poznaniem. W związku z czym 73 decybele to jest naprawdę bardzo dużo. W takim hałasie nie bylibyśmy w stanie w ogóle pracować.
W jaki sposób zostały przeprowadzone pomiary oraz czy wynik był jakoś skorygowany względem pory dnia, bo w nocy zapewne jest dużo mniejszy poziom?
Żeby dokładnie określić, jaki jest poziom hałasu w danym mieście, do tego są tworzone tak zwane mapy akustyczne. Ta mapa akustyczna miasta Wrocławia, Warszawy i innych nawet mniejszych miast jest robiona na bazie pewnych procedur. Jednym słowem, w przypadku zmierzenia poziomu dźwięku w jakiejś arterii, no to nie mierzy się tego przez 5 minut, tylko mierzy się przez 24 godziny, bo chodzi o pewną średnię. Natomiast dla potrzeb raportu Polska w decybelach dokonaliśmy pomiarów maksymalnie wiarygodnych, ale odnoszących się do krótszego okresu. Jednym słowem, jeśli mierzyliśmy poziom dźwięku na ruchliwej ulicy, no to byliśmy tam w momencie, kiedy należy się spodziewać największego ruchu. Jednym słowem, było to między 16 a 17.30, czyli wtedy, kiedy wracamy z pracy. No i staliśmy przy tej ulicy z odpowiednim miernikiem. Nie był to oprogramowanie w telefonie komórkowym, tylko rzeczywiście taki profesjonalny miernik. I dokonywaliśmy pomiaru w pewnym czasie, przez 5-10 minut, bo to też w zależności od zmienności ruchu. Jeśli ruch był płynny, no to staliśmy krócej, bo nie był zmienny. Chodziło tutaj o wyeliminowanie takich skoków. Znaczy, jednym słowem, na ulicy może się pojawić kierowca, który trąbi na przykład. No i oczywiście wtedy będzie wyższy poziom dźwięku. A chodziło o to, żeby to uśrednić. W związku z czym mierzyliśmy tę pewną uśrednioną wartość dźwięku w porach takich, których należało się spodziewać największego poziomu dźwięku. Jak mierzyliśmy na przykład takie miejsca w osiedlach mieszkaniowych, czyli tak jak na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach, no to tam byliśmy około 19, czyli wtedy, kiedy należy się spodziewać, że już wróciliśmy z pracy do domu, no i chcemy sobie spokojnie obejrzeć telewizję czy zjeść kolację. Jednym słowem, były to dokonywane pomiary na pewno w sposób wiarygodny, ale nie w przeciągu 24 godzin, tylko w krótszym czasie, takim, który był wystarczająco miarodajny.
A my przy okazji przeprowadzonego wywiadu chcielibyśmy was zaprosić na staże do firmy Saint-Gobain. Dwa słowa o firmie. Jest to bardzo duża spółka, zatrudnia ponad 6,5 tysiąca osób w Polsce. Zajmuje się produkcją minimum paneli dźwiękochłonnych, sufitów podwieszanych, szyb samochodowych oraz wielu, wielu innych. A najważniejsza informacja dla was to co do stażu dla studentów. Możecie aplikować cały rok, staże są płatne, dostajecie opiekę mentora, dostajecie konkretne zadania, także to nie jest tylko parzenie kawy, jak to się mówi na stażach. I także bardzo zachęcam oczywiście studentów Politechniki Wrocławskiej, najlepszej naszej, takich kierunków jak architektura i budownictwo, ale również studentów z innych uczelni kierunków takich jak minimum finanse, księgowość, bo takie osoby też są potrzebne. I wydaje mi się, że to w obecnej dobie koronawirusa to jest bardzo fajna opcja, żeby zdobyć doświadczenie, mieć wpis do CV i przy okazji sobie trochę zarobić. Także zapraszam jeszcze raz i powtarzam, firma francuska Saint-Gobain, czyli to się przez Saint-Gobain. Zapraszam.
Radio Luz. Włącz się na 91.6 FM.
A my wracamy do drugiej części wywiadu na temat raportu Polski w decybelach, w której to będą informacje dla rodziców, a mianowicie o wysokim poziomie dźwięku w stołówkach szkolnych oraz no, dla studentów i dla wszystkich osób, które poszukują pracy, na temat jak wybrać komfortowo akustycznie miejsce pracy. Zapraszam.
Analizując raport, najbardziej zszokowało mnie bardzo wysoki poziom dźwięku w stołówce szkolnej. Wydaje się, że na poziomie 80 dB. Czemu więc problem tak wysokiego poziomu dźwięku jest bagatelizowany, albo być może osoby, które to projektują, są nieświadome?
No, problem szkół to jest na pewno jeden z poważniejszych problemów, jeśli chodzi o hałas. Oczywiście ten wysoki poziom dźwięku głównie się bierze z tego, że dzieci są głośne. Studenci na uczelni są na pewno bardziej cisi, no bo na zajęciach no to wiadomo, ale na korytarzu to też jak pamiętam ze swoich studenckich czasów, ale również na pewno tak jak teraz jest, no to zazwyczaj, nie wiem, siedzą i rozmawiają o zajęciach albo o jakichś przyjemnościach, a nie biegają po korytarzu i krzyczą. No, na stołówce szkolnej, jak przyjdą dzieci, szczególnie w szkole podstawowej, to po prostu do siebie krzyczą. No, ale oczywiście efekt krzyczenia to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony po prostu te stołówki szkolne są źle zaprojektowane, dlatego że no, dźwięk ma to do siebie, że odbija się od twardych powierzchni, przez co zwielokrotnia się, mówiąc kolokwialnie, hałas. Gdyby te powierzchnie były chłonne, no to po prostu ten dźwięk odbijał się by mniej lub w ogóle by się nie odbijał, przez co doświadczylibyśmy czegoś takiego, że po prostu jest ciszej. Przez co dzieci by mówiły ciszej, bo takim bardzo klasycznym przykładem tego, jak może być niekorzystne miejsce, jeśli chodzi o hałas, tam gdzie jemy coś, jest restauracja. Na pewno wszyscy byli w restauracji, w której jest 10 stolików i jeśli tam ściany są dosyć sztywne i twarde, w związku z czym odbija się dźwięk, przez co jeśli rozmawiamy ze swoim kolegą, koleżanką, z którą siedzimy przy stoliku, ponieważ jest głośno, wszyscy chcą się usłyszeć, to zaczynamy mówić po prostu coraz głośniej. I wszyscy zaczynają mówić coraz głośniej, przez co po pierwsze panuje straszny harmider na tej sali, a po drugie, jedni drugich zagłuszają. To samo, tylko zwielokrotnione w stołówce szkolnej. Po prostu dzieci chcą się słyszeć, w związku z czym coraz głośniej mówią. Trzeba stołówki szkolne bardzo dobrze projektować.
Stołówki szkolne to oczywiście głównie powierzchnie odbijające dźwięk, takie właśnie jak kafelki oraz dużo szkła, właśnie jak okna. Czy jest jakieś najprostsze oraz najtańsze rozwiązanie, aby ten poziom dźwięku obniżyć w takiej sytuacji, gdy już jest gotowa, zaprojektowana stołówka?
No tak, tak, oczywiście ściany, ale nie tylko ściany, bo również krzesła, stoliki powinny po prostu być z takiego materiału, no, który pochłania dźwięk. To oczywiście nie jest takie proste. W przypadku ścian czy sufitu to jest prostsze, no, bo po prostu można wyłożyć takimi materiałami, które są estetyczne, łatwe w utrzymaniu i pochłaniają dźwięk, czyli na przykład wełna szklana. Ze stolikami i krzesłami jest oczywiście gorzej, no bo muszą być łatwe w zmywaniu, no bo trzeba zachować reżim sanitarny w stołówce szkolnej. Ale takim właśnie klasycznym przykładem, jak meble mogą pochłaniać dźwięk, są fotele w teatrach. No, zawsze są miękkie, równie z tego powodu, żeby było nam wygodnie siedzieć, ale przede wszystkim właśnie, żeby zapewnić dobrą akustykę w teatrze, czyli jednym słowem, żeby fotel pochłaniał dźwięk. I tak należy to projektować, tak należy to wykonywać. Tutaj jeszcze można jedno słówko o biurach. No w biurach, no szczególnie w open space'ach, mamy dokładnie ten sam problem. Sztywne elementy ścienne, sztywne elementy sufitu i wszyscy siedzą, wszyscy krzyczą i nikt nikogo nie może zrozumieć i klienci nie mogą zrozumieć. No ale to też się robi właśnie w ten sposób w tej chwili, projektując odpowiednio te przestrzenie i wyposażając je w odpowiednie dźwiękochłonne materiały, żeby było po prostu ciszej i żebyśmy ciszej mówili.
Czym kierować się podczas wyboru miejsca pracy, aby pod względem właśnie komfortu akustycznego być bardziej skupionym i efektywnym?
Warto by, wybierając miejsce pracy, nie tylko rozmawiać z działem HR o wynagrodzeniu i ewentualnie dodatkach, które możemy otrzymać, ale również po prostu pojawić się w tym miejscu pracy i po prostu posłuchać, jak tam jest. Bo open space wcale nie musi być nieprzyjazny. Znam biurowce open space w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie, które są dobrze zaprojektowane i po prostu tam jest fajnie pracować. No ale też znam open space, gdzie wszyscy siedzą w słuchawkach na uszach, bo gdyby nie siedzieli w tych słuchawkach na uszach, to po prostu byłoby nie do wytrzymania. Pamiętajmy, że hałas oprócz prostego wpływu na nasze zdrowie, czyli chociażby, że podniesie nam ciśnienie, to oczywiście powoduje zmęczenie. No, no wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że jeśli przebywamy w hałasie, którego nie chcemy, no bo na koncercie rockowym chcemy tam być, więc to nie są dla nas nie do zaakceptowania, ale jeśli przebywamy przez 8 godzin w hałasie, którego nie chcemy, no to po prostu wyjdziemy zmęczeni, będziemy mniej wydajni. chyba zdajemy doskonale sobie sprawę. Zresztą mamy przykłady. Siedzimy gdzieś w jakiejś przestrzeni otwartej przy stoliku i rozmawiamy cicho ze swoim znajomym czy znajomą, a pojawi się ktoś, który zacznie głośno mówić, to będzie nas to po prostu denerwować. Więc tak to działa. Trzeba iść, zobaczyć, posłuchać. No, a oczywiście, jak jesteśmy bardzo dociekliwi, to trzeba zapytać tego, kto zarządza tą przestrzenią, czy zostało zaprojektowane to właściwie, czy są spełnione wszystkie wymagania i po prostu wykazać się, że chce się pracować w dobrej akustycznie przestrzeni. A jak się o to zapyta, to na pewno zwrócą na to uwagę.
Radio Luz. Włącz się lokalnie.
Trwa druga godzina audycji Na Synapsach. Wracamy do Was z nowym tematem i jest z nami nasza nowa koleżanka redakcyjna, Patrycja Wojczyszyn.
Ostatnio miałam przyjemność porozmawiać z Dominiką Lech ze Studenckiego Koła Naukowego Kostka. Jest to koło, które w swojej działalności porusza różne tematy antropologiczne, organizuje szkolenia i prelekcje, uczestniczy w konferencjach. Ja wybrałam na rozmowę temat autyzmu. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co Dominika opowiedziała mi o tym, to posłuchajcie.
Chciałam zapytać, co to jest autyzm, ale to chyba nie jest odpowiednie pytanie, bo autyzm to nie jest jedna rzecz z tego, co się orientuję.
Autyzm to teraz trochę takie pojęcie, jakby skrót myślowy. Ogólnie powinno się mówić zaburzenia ze spektrum autyzmu i to jest po prostu grupa chorób i wszystkie to są zaburzenia neurorozwojowe. Tutaj też oprócz tego autyzmu, o którym się mówi, też zalicza się zespół Aspergera, inne takie całościowe zaburzenia neurorozwojowe i różne przeróżne inne jednostki chorobowe, których etiologia pozostaje niejasna. Dawniej zaliczali też do spektrum autyzmu zespół Retta, ale ze względu na to, że jest bardziej poznane już jego podłoże genetyczne, to w tej najnowszej klasyfikacji raczej już się tego nie zalicza do zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Czym się charakteryzują takie zaburzenia?
Może się skupmy na stricte autyzmie w takim razie, dlatego że one mają podobny ten obraz, natomiast każdy się charakteryzuje czymś innym. Myślę, że najbardziej potocznie rozumianym bądź potocznie przytaczanym jest właśnie autyzm, więc dobrze byłoby tutaj o tym powiedzieć. Autyzm ma bardzo dużo wariacji fenotypowych i objawia się w różny sposób u różnych dzieci i ludzi. Z zewnątrz wydaje się, jakby te osoby były wycofane. Czy one faktycznie są? Nie do końca. One słyszą, one sobie zdają sprawę, one po prostu nie reagują w taki sposób, do jakiego my jesteśmy przyzwyczajeni. Na każdym etapie rozwoju człowieka charakteryzuje się czymś innym, ma troszeczkę inny obraz, inne objawy. Można objawy zaobserwować już między 6 a 12 miesiącem życia dziecka, co jest bardzo wcześnie. Jeśli nie zaobserwuje się tych objawów oczywiście w tym okresie, to nie znaczy, że one się nie pojawią później. Natomiast spory odsetek rodziców widzi już pewne objawy nawet koło tego 6 miesiąca właśnie. I do takich wczesnych należy na przykład nienawiązywanie kontaktu wzrokowego, bądź jakby nieuśmiechanie się, bądź prawidłowa reakcja tutaj na uśmiech. Natomiast to też nie są takie objawy, które od razu nam sugerują tylko i wyłącznie autyzm czy spektrum autyzmu. One mogą sugerować też różne inne zaburzenia neurologiczne, więc z tego też względu jest trudna diagnoza na tak wczesnym etapie. Potem w miarę rozwoju dochodzą już takie bardziej, powiedziałabym, stereotypowe zachowania, czyli właśnie problemy w nawiązywaniu relacji. Dalej problemy z tym kontaktem wzrokowym. One też potem występują na tu takich dzieci już około 3 lat. Jak spotykam takie dzieci, to pierwsze, co zwracam uwagę, to taka niechęć do kontaktu wzrokowego. Oczywiście występują też typowe takie zachowania, jak na przykład tendencja do faworyzowania pewnej aktywności, wybieranie pewnych takich ulubionych na przykład rzeczy, zabawek. Taki obraz, który znamy też z filmów, to nie jest super, może idealnie to wszystko przedstawione, ale dobre jest pokazanie tego aspektu tych stereotypowych zachowań takich dzieci, tego wybierania na przykład konkretnych aktywności czy czynności. Aczkolwiek tu trzeba podkreślić i trzeba na to uważać, że małych dzieci nie kojarzyć od razu z autyzmem, jak na przykład dziecko ma tendencję do układania w sposób liniowy zabawek, bądź segregowania kolorystycznie, czy coś, co dla nas się wydaje dziwne, bo nieraz po prostu rodzice wpadają w panikę, a nawet są takie infografiki już gdzieś w internecie, takich fałszywych sygnałów, czyli takich, które kojarzą się od razu z czymś ze spektrum autyzmu, z którąś z chorób, a niekoniecznie nią są. To jeszcze dodatkowo podkreśla, jak skomplikowane jest postawienie dobrej diagnozy w tym takim okresie dzieciństwa.
Na co trzeba zwrócić uwagę, jeśli mamy podejrzenie, że nasze dziecko może chorować na choroby ze spektrum autyzmu?
Od początku patrząc na kontakt wzrokowy, reagowanie na to, co się do niego mówi, chociaż tutaj trzeba mieć też poprawkę na to, że dzieci czasem nie chcą słuchać, zdolność do podziału uwagi i również zabawę, to w jaki sposób dziecko się bawi, ponieważ u osób z autyzmem są trudności w tak zwanej zabawie pozorowanej, czyli trudno będzie dziecku wcielać się w różne postaci, kiedy na przykład bawi się lalkami. To też jest dość myślę istotne. Oczywiście myślę, że tendencja do jakichś przywiązania właśnie do jakichś przedmiotów czy typowej aktywności. O, jeszcze jak już dziecko mówi, bo najpierw to są trudności mogą wystąpić z rozwojem mowy, to taki monotonny, bezbarwny ton głosu, stosowanie odwróconych zaimków, czyli nie będzie o sobie mówiło na przykład ja, tylko będzie mówiło o sobie w trzeciej osobie, dajmy na to. Stosowanie dziwnych słów, dziwnych wymyślnych zlepków słów, bądź zwrotów niedostosowanych do sytuacji, bądź wymyślanie własnych. Ważny jest początek, czyli wychwycenie tych nieprawidłowości, zgłaszanie ich lekarzowi, lekarzowi pierwszego kontaktu, zaprowadzenie dziecka na wizytę u neurologa, u psychiatry, dlatego że owszem, może się okazać, że to jest przewrażliwienie rodziców, ale może się też okazać, że nie. I w tym wypadku naprawdę, jeśli kluczowe jest wdrożenie terapii jak najszybciej, to lepiej zaryzykować i po prostu wszelkie nieprawidłowości od razu konsultować. Jeśli jeden lekarz nas będzie zbywał, że matka przewrażliwiona, to po prostu znaleźć innego. Bo szkoda tutaj ryzykować zdrowiem dziecka, naprawdę na przyszłość bardzo to rzutuje, kiedy się wdroży leczenie.
Rozmawiamy o autyzmie, w tym przypadku posłuchamy trochę o leczeniu i o integracji sensorycznej, która dotyczy wielu dzieci z autyzmem, ale nie tylko.
Czy autyzm można wyleczyć?
Autyzm jest zaburzeniem, które trwa przez całe życie. Tutaj można, nawet nie powinno się używać słowa, że ktoś jest chory na autyzm, myślę, tylko raczej, że po prostu ma, ponieważ to jest coś, czego nie można zupełnie wyleczyć. Jedynym, co można zrobić, to prowadzić terapię, odpowiednie zajęcia i starać się po prostu funkcjonować z tym.
Jak może wyglądać taka terapia?
U małych dzieci zaczyna się właśnie od takich bardziej jak z integracji sensorycznej zajęć. To jest praca nad integracją sensoryczną, czyli integracją bodźców, które docierają do mózgu ze środowiska i z ciała. Ponieważ to jest też jakby osobna jednostka zaburzeń, ale bardzo często występuje u osób z autyzmem. Niektóre źródła podają, że nawet 50 do 80%. I to jest dość istotne ogólnie w autyzmie, bo właśnie te zaburzenia odpowiadają za między innymi za problemy z mową, ponieważ żeby człowiek był w stanie mówić, to musi synchronizować ze sobą bardzo wiele mięśni, w tym też oczywiście struny głosowe i do artykulacji jest potrzebne również wiele mięśni twarzy. I dla osób z autyzmem trudne jest synchronizowanie tego wszystkiego, dlatego te dzieci często z opóźnieniem uczą się też mówić. Oprócz tego też są nadwrażliwe na pewne bodźce. I na takiej terapii początkowej terapeuta, rehabilitant po prostu skupia się na tym, żeby jak najlepiej rozwinąć tą sferę sensoryczną u tych dzieci. Dlatego dobre jest zaczęcie od jak najwcześniejszego momentu.
Ale problemy z integracją sensoryczną dotyczą nie tylko dzieci autystycznych.
Nieraz może być mylone przez rodziców po prostu zaburzenia integracji sensorycznej z autyzmem bądź innymi chorobami spektrum autyzmu. Dlatego, że one przypominają czasami też takie stereotypowe rzeczy, które znamy może właśnie z mediów, filmów, bo osoby, które mają problemy z tą integracją sensoryczną mają po prostu bardzo wysoki poziom pobudzenia układu nerwowego i te wszystkie bodźce nie są w stanie prawidłowo być synchronizowane i prawidłowo wydany rozkaz do odpowiedniej reakcji organizmu. Więc może się to objawiać na przykład czymś takim, że dziecko nie chce nosić danej pary skarpetek, bo na przykład szef jest krzywo zszyty na stópce i to drażni. I dziecko w tym momencie nie jest w stanie tego nosić. Mogą być to też takie, powiedziałabym, łagodniejsze objawy, które nawet nieraz mogą obserwować potem osoby dorosłe. Na przykład niechęć do noszenia kilku warstw ubrań, noszenia czegoś, co ma faktycznie na przykład szef, że przebiega, nie wiem, po środku klatki piersiowej. Różne takie są dziwne ubrania, więc akurat można się zastanowić nawet nad sobą. I prawidłowo rozwinięta osoba z prawidłowo rozwiniętą integracją sensoryczną nie powinna mieć problemu z takimi sprawami właśnie jak dziwne ubrania, czy że coś jest zagięte na przykład pod ubraniem. Oczywiście nie mówię, że to nie przeszkadza takiej osobie, ale u kogoś z problemami to jest praktycznie nie do zniesienia. Ktoś po prostu całą uwagę wtedy skupia na tym, że coś tutaj jest nie tak. Po prostu jakieś bodźce, które normalnie powinny być tolerowane, w tym momencie są przeżywane jako coś wręcz zagrażającego życiu, totalnie przeciążającego układ nerwowy.
Jakie są jeszcze inne zaburzenia ze spektrum autyzmu, które nie są stricte autyzmem?
Zespół Aspergera, można potocznie powiedzieć, że łagodniejsza wersja autyzmu. No, osoby z zespołem Aspergera są w stanie naprawdę wysoko funkcjonować w społeczeństwie. Mają dużo, dużo mniej problemów i całościowe zaburzenia neurorozwojowe. I tutaj to już wchodzą bardzo różne fenotypy chorób. tym momencie i tutaj już trudno jest mi powiedzieć jakoś konkretniej. To jest naprawdę większa grupa.
Wracamy do Was w audycji na Synapsach. Kontynuujemy naszą rozmowę z Dominiką Lech ze Studenckiego Koła Naukowego Kostka. Przed nami jeszcze krótki fragment naszej rozmowy o autyzmie, a całość będzie można przesłuchać na naszym Mixcloudzie.
Jak oceniasz ogólną wiedzę, świadomość społeczeństwa, jeśli chodzi o autyzm?
Wydaje mi się, że ta wiedza rośnie, bo też coraz więcej się mówi jednak. I też ta diagnostyka, przez to, że jest coraz więcej diagnozowanych osób, też coraz więcej się o tym słyszy. Myślę, że jak tak rozmawiam nawet ze znajomymi, to prawie każdy gdzieś tam słyszał opowieści, tudzież z rodziny, tudzież ze znajomych, znajomych, znajomych. I takie historie zawsze traktujemy jako jakby poważniej, coś, co bardziej nas dotyczy. Więc przez to, że jest więcej diagnozowanych dzieci, więcej ludzi dowiaduje się o tych konkretnych dzieciach i przez to rośnie po prostu świadomość.
Mówiłaś o obrazie autyzmu, który znamy z filmów, z kultury. Uważasz, że taki stereotypowy obraz, jaki kojarzymy jako osoby, które nie znają się na temacie, jest jakoś krzywdzący dla osób ze spektrum autyzmu?
Ja bardzo lubiłam oglądać takie filmy, jak byłam dużo młodsza i ten obraz osoby autystycznej rysował mi się jako osoby bardzo gwałtownej i kojarzyło mi się, że takie dziecko na przykład od razu wybucha płaczem, robi scenę na ulicy. Pamiętam z jednego z filmów, gdzie matka nie mogła sobie poradzić z synem w centrum obuwniczym. Co chwilę były właśnie takie wyraźne wybuchy niezrozumiałe dla ludzi z zewnątrz. A kiedy na przykład byłam w szkole dla dzieci z problemami, to te dzieci były bardzo dobrze prawdopodobnie prowadzone przez opiekunów i właściwie one sobie w miarę radziły. Ja byłam zaskoczona tym, jak mimo wszystko te dzieci dobrze znoszą naszą wizytę. A byłyśmy osobami z zewnątrz, to było wszystko nowe. I zastanawiałam się, czy będę świadkiem takiej stereotypowej sytuacji, jaką widuję w filmach, i nie byłam. Drugi taki stereotyp, który mi się wydaje, to, że to są tacy ludzie, na przykład, że się nie uśmiechają. Mi się też tak wydawało. I to też zupełnie tak nie jest. W moim otoczeniu też jest dziecko, które niedawno zostało zdiagnozowane i to jest naprawdę jeszcze małe dziecko. I ono zawsze było wesołe, roześmiane. Właściwie żadnych takich tych właśnie stereotypowych objawów nie przejawiało. Oczywiście osoby, które trochę się znają, bądź też są z wykształceniem medycznym, podejrzewały, więc tutaj jakby szybko została wdrożona diagnostyka i terapia. Natomiast osoby z zewnątrz w ogóle. To akurat stoi w takiej dużej opozycji do obrazu z filmów, seriali.
Jaki uważasz jest największy błąd w naszym myśleniu o osobach z autyzmem?
Że są upośledzone. I to nie upośledzone w jakimś takim znaczeniu, terminie medycznym. Są tak potocznie upośledzone, niepełnosprawne i różne takie inne, myślę, stwierdzenia nieprzyjemne. Dlatego, że to, że one funkcjonują w inny sposób, co może dla nas upośledzać ich funkcjonowanie, nie znaczy, że one faktycznie są dużo gorsze po prostu. W społeczeństwie trochę to jest taki stereotyp, że takie osoby po prostu są od razu gorsze, bo coś jest z nimi nie tak. Myślę, że to jest dość krzywdzące. To, w jaki sposób my widzimy świat, nie jest jedyną właściwą drogą. Jedynym właściwym obrazem.
Nieubłaganie zbliża się godzina 17, dlatego niestety nasza naukowa dwugodzinna audycja musi się skończyć. To była audycja Na Synapsach, a my zapraszamy Was na naszego Facebooka oraz na naszego Mixclouda Na Synapsach, gdzie możecie słuchać podcastów i zapraszamy Was na naszego Spotify, gdzie są całe audycje. Jeżeli nie słyszeliście całej, coś Wam umknęło, właśnie sąsiad zaczął wiercić, no to Na Synapsach na Spotify.
A dzisiaj swoje języki, jak i aparaty mowy wysili dla Was Robert Sokołowski,
Agnieszka Barbach
i Patrycja Wojczyszyn,
a realizował Aleks Kartaszow. Zostańcie z nami na 91,6 FM.